Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 59. Ten podcast będzie o kaszach, zbożach i glutenie. Co jeść, a czego unikać, aby cieszyć się zdrowiem i witalnością. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te audycje są właśnie dla Ciebie. Cześć! Przed nami 59. odcinek podcastu. Dzisiaj, w drugim odcinku z serii Akademia Zdrowia DGD, razem z Grażyną Pająk mówimy o kolejnym, bardzo ważnym filarze zdrowej, zbilansowanej diety. Dzisiaj będzie o zbożach, mąkach i kaszach. Będzie również o glutenie, skąd wzięło się całe to związane z nim zamieszanie i wysyp produktów bezglutenowych. Czy należy go unikać, jeżeli tak, to w jakich sytuacjach i jak robić to z głową. A na końcu tej audycji będzie również ogłoszenie dotyczące naszego bloga, więc jeżeli chcesz mieć realny wpływ na to, co na naszym blogu będzie się pojawiać, to może być to właśnie coś dla Ciebie. Ale to dopiero na końcu. Dla najbardziej wytrwałych, a teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Grażyną Pająk. Witam Cię, Grażyna, bardzo gorąco, po raz drugi w moim podcaście.
Witam serdecznie.
Dla słuchaczy, którzy może jeszcze nie mieli okazji się z Tobą spotkać, przedstawię Cię króciutko. Jesteś doktorem biologii, od ponad 20 lat zajmujesz się naturoterapią. Masz skończone podyplomowe studia dietetyczne. Przez 18 lat pracowałeś w Zakładzie Biologii Wód jako biolog, ekolog. Przez 8 lat wykładałaś na Wyższej Uczelni Endoekologię i Dietetykę.
Dodatkowo tak, zasady jesteś żywienia i profilaktykę zdrowia.
Dokładnie. Dodatkowo jesteś autorką wielu publikacji, byłaś gościem wielu programów radiowych oraz telewizyjnych w tematyce związanej z ekologią, zdrowym odżywianiem, ogólnie zdrowym trybem życia. Czy coś chciałabyś do tego dodać?
No niestety muszę się przyznać do tego, że już 25 lat mija w tym roku, jak zajmuję się zdrowiem.
Piękna rocznica. Gratuluję.
Dziękuję bardzo.
Dzisiejszy odcinek, drugi z naszej serii, będzie poświęcony zbożom, mąkom, kaszy, też wspomnimy o glutenie, ale zanim do tego dojdziemy, ja chcę nawiązać do poprzedniego odcinka, bo jak już montowałem ten materiał, to zauważyłem, Grażyna, że nie wspomnieliśmy tam o dwóch, w mojej ocenie, ważnych tłuszczach. Pierwszy to jest awokado, a drugi to jest tłuszcz palmowy, który czasem jest mylony z tłuszczem kokosowym. Jakbyśmy mogli się chwilę na tym zatrzymać i jeszcze dopowiedzieć.
Olej z awokado, w ogóle awokado jako takie, jest bardzo korzystnym owocem. Często jest niedoceniane przez nas, natomiast tłuszcze, które są w awokado, są korzystne dla organizmu, regenerują go i są naturalne, nieprzetwarzane zupełnie, więc myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Natomiast olej palmowy i olej kokosowy były dawniej uważane za bardzo dobre oleje, mimo że są olejami nasyconymi, tłuszczami nasyconymi. Natomiast generalnie w tej chwili coraz częściej się mówi o tym, że olej palmowy jest niekorzystny dla organizmu, natomiast bardzo korzystny jest olej kokosowy pod jednym warunkiem, że jest tłoczony na zimno. Dlatego, że coraz częściej na rynku pojawia się olej kokosowy, który jest wielokrotnego tłoczenia i często jest mylony z tym dobrym olejem.
Te nazwy są bardzo zbieżne, palmowy i kokosowy, więc bardzo łatwo się jest pomylić. W jaki sposób one powstają i skąd te nazwy? Bo ja spotkałem się z różnymi opiniami.
Generalnie olej kokosowy powstaje z kokosa jako takiego i on jest olejem, ten tłoczony na zimno, dobry tłoczony na zimno olej jest bardzo korzystny, jest bardzo odporny na wysokie temperatury, właściwie nie tylko korzystny dla naszego organizmu, ale również dla skóry, dla włosów i tak dalej, znany zresztą od bardzo dawna. Natomiast w momencie, kiedy stał się on olejem powszechnym, zaczął być przetwarzany coraz częściej i ten olej już przetwarzany, rektyfikowany jako taki nie jest korzystny. Palmowy natomiast, prawdziwy olej palmowy był też pozyskiwany z palm. Natomiast mamy też olej jeszcze z czerwonej palmy, ale to już jest olej do stosowania zewnętrznego. Natomiast olej palmowy nie jest olejem korzystnym, mimo że jest twardy w normalnej temperaturze. był stosowany jako dobry tłuszcz. On jednak nasila problemy w organizmie, podobnie jak kwasy tłuszczowe trans.
Z palm, czyli z pnia palmy.
Tak. Oleje palmowe są uzyskiwane z drzewa palmowego, jak gdyby, czyli z tego pnia palmy jako taki. Natomiast olej kokosowy jest często uzyskiwany z kokosa wewnątrz, nie tylko z drzewa kokosowego, ale z kokosa jako takiego. I wtedy to jest ten najlepszy olej.
Rozumiem. Dziękuję bardzo za to doprecyzowanie. To myślę, że teraz w połączeniu z tym pierwszym odcinkiem, jeżeli słuchacze jeszcze nie słuchali, to gorąco zachęcamy do pierwszego odcinka, w którym mówimy z Grażyną o zdrowych tłuszczach. Na tym zakończymy już omawianie tłuszczy, a teraz przechodzimy do zbóż, mąki i kasz, które będą głównym tematem tego odcinka. Ale zanim zagłębimy się już w konkretne zalecenia, to mam do ciebie takie pytanie, troszkę podchwytliwe, od razu się przyznam, bo spotkałem się z opiniami, szczególnie one są głoszone przez osoby, które są zwolennikami diety paleo, czyli diety człowieka pierwotnego, z opiniami, według których zboża są dla ludzi szkodliwe. Mówią oni, że w zbożach są substancje, które rośliny w sposób naturalny wytworzyły, aby chronić się przed zwierzętami, żeby zwierzęta ich nie zjadały, no bo rośliny też chcą przetrwać, chcą swoje geny przenieść dalej. I właśnie, jaka jest twoja opinia? Czy rzeczywiście te substancje, które są zawarte w zbożach, mogą nam szkodzić, czy nie powinniśmy się tym przejmować?
Jeżeli chodzi o zboża, to tak. W diecie paleo mówi się o tym, że w ogóle wszystkie zboża są szkodliwe. Natomiast generalnie problem polega na czymś innym. Zboże jako takie są korzystne dla organizmu, zwłaszcza u osób z typem węglowodanowym, bo one nie mogą mieć samych białek, te osoby. I generalnie to nie jest tak, że to tylko kilka lat w rzeczywistości stosujemy zboża, bo stosowaliśmy je od praktycznie kilku tysięcy lat, z tym, że stosowaliśmy je zupełnie inaczej. Stosowaliśmy zboża bez przetwarzania, stosowaliśmy je w mniejszych ilościach. I to była pierwszy punkt, jak gdyby te zboża były przez to zupełnie inaczej trawione. Natomiast w tej chwili my mamy zupełnie inne zboża. Po pierwsze, dlatego że mamy nowe odmiany. Po drugie, dlatego że one zdominowały naszą dietę i w tej chwili praktycznie ponad 20% diety w naszym jadłospisie stanowią zboża, a nawet więcej. A dodatkowo jeszcze jest jeden problem, mianowicie zboża produkowane na masową skalę są niestety traktowane Roundupem. I stąd po prostu te rośliny zupełnie inaczej działają na nasz organizm. Mało tego, my przecież mamy w tej chwili problem ze szczelnością jelit. W momencie, kiedy mamy nieszczelne jelita, w momencie, kiedy przenikają niektóre białka do krwiobiegu ze zbóż, to tu się zaczyna coraz większy problem. U nas są takie krańcowości. Albo chwalimy same białka, albo chwalimy znowu zboża. Natomiast prawda jest tak po środku trochę. I teraz zwróć uwagę, że przez całe 20 lat ostatnie był taki ogólnoświatowy trend, gdzie obsesyjnie liczyliśmy kalorie. Zresztą do tej pory je liczymy, chociaż często liczymy puste kalorie. Mówimy o tym, że tłuszcz jest szkodliwy i musimy go zmniejszać po to, żebyśmy nie mieli wysokiego poziomu cholesterolu, co jest totalną bzdurą, bo nie mówi się o tym, który tłuszcz jest szkodliwy, a który korzystny, a tłuszcz jest niezbędny.
Tak.
I trzecie zalecenie, które też jest absurdem, to jest zalecenie dużej ilości produktów pełnoziarnistych. I teraz ten trend tak naprawdę spowodował, że w naszych posiłkach zaczęły dominować cztery zboża, czyli pszenica, żyto, jęczmień, owiec. My w tej chwili jemy 100 razy więcej, powiedzmy, samej pszenicy przykładowo, niż pozostałych zbóż. Poza tym samo słowo zboża pełnoziarniste nic nam nie mówi. Bo często mamy produkt pełnoziarnisty, a w rzeczywistości produkt pełnoziarnisty to jest produkt z różnych zbóż, również z pszenicy, prawda? Czyli pszenica, żyto, jęczmień, owiec.
Ale tu nie mówimy o ciasteczkach pełnoziarnistych, tylko na przykład mówimy o mące razowej.
Właśnie ciasteczka pełnoziarniste, które są tak zachwalane do odchudzania i tak dalej.
No ale to bzdura, wystarczy na skład spojrzeć.
Jak dojdziemy do pszenicy, to sam zobaczysz, że jest to totalna bzdura. Bo tutaj problem polega właśnie na tym, że w krajach wysoko rozwiniętych spowodowaliśmy w tej chwili, że jemy 100 razy więcej pszenicy niż pozostałych zbóż. Poza tym mało tego, przecież tak naprawdę pszenica stała się królową zbóż. Mamy z jednej strony przecież bułeczki puszyste, chlebki, wszelkiego rodzaju makarony. Wszystko jest oparte na pszenicy. Produkty z pszenicą to przecież wszelkiego rodzaju pizze. Do tego wszystkiego mamy płatki śniadaniowe, które bardzo często są promowane jako najcenniejsze dla naszego zdrowia pokarmy na śniadanie. A przecież w rzeczywistości płatki śniadaniowe to są produkty, które nie mają tych wartości odżywczych, które powinny mieć. Bo jeżeli mamy zboże zgniecione nasiono jako takie, to ono ma faktycznie 20 witamin, ma różnego rodzaju dobry błonnik, wszystko jest w porządku, zakładając, że oczywiście te zboża są w odpowiedni sposób uprawiane. Natomiast w momencie, kiedy mamy płatki, to mamy oczyszczoną mąkę, która jest sklejona ponownie, najczęściej ma jeszcze cukry, często sztuczne kwasy tłuszczowe trans i sprzedawane to jest jako płatki śniadaniowe, które są bardzo korzystne i najlepiej jeszcze z jogurtem, w którym jest mleko w proszku.
A ja jeszcze wrócę, jeszcze podrążę, bo te wcześniejsze trendy, o których mówiłaś, to, że nie powinniśmy jadać tłuszczu, że powinniśmy liczyć kalorie, to jakby dla mnie jest oczywiste, że to jest totalna bzdura. Natomiast bardzo mnie zainteresowało to, co powiedziałaś o tych produktach pełnoziarnistych, bo ja rozumiem produkty pełnoziarniste nie jako ciasteczka ze sklepu, tylko na przykład jako mąkę razową, jako ciemny makaron, chociaż makaron już mniej, wolałbym to mąkę i jakieś domowe rzeczy, które sam z tej mąki zrobię. Czy w takim świetle to produkty pełnoziarniste stanowią problem, czy nie?
Nie, nie, nie. Nie stanowią problemu w momencie, kiedy wiemy, co w tych produktach tak naprawdę jest. Czyli jeżeli mamy na przykład, wykorzystujemy mąkę pełnoziarnistą, to jest wszystko w porządku. Jeżeli sami dodajemy sobie różnego rodzaju nasiona, czasem nasiona przefermentowane, czy kupujemy tego typu produkty bez żadnych dodatków, to jest wszystko okej. Ale zwróć uwagę, że większość produktów na rynku jest lansowanych jako produkt pełnoziarnisty.
Tak, wiem o co chodzi, rozumiem teraz twój
chodzi
punkt.
Chodzi po prostu o to, żebyśmy się nie kierowali nazwą produktu, że to jest produkt pełnoziarnisty jako zdrowy, dobry i tak dalej. Bo był okres, że zalecano nam wszystkie produkty pełnoziarniste jako najzdrowsze i tak dalej, ale w nich z reguły dominowała pszenica, plus dopiero inne zboża. Natomiast produkt pełnoziarnisty to jest taki produkt, gdzie mamy dobrze, prawidłowo uprawiane rośliny, gdzie nie dajemy Roundupu i teraz mamy z tego pełne, piękne nasiona, które mielimy, prawda? Gnieciemy, mielimy, robimy z tego różne rzeczy i mamy produkt pełnoziarnisty. Rozumiesz, o co chodzi?
Tak, czyli krótko mówiąc, nieprzetworzony w żaden sposób.
Nieprzetworzony. Tylko właśnie nas gubi w tej chwili produkcja masowa, ponieważ do produkcji masowej z reguły dodaje się potem wszelkiego rodzaju nawozy, herbicydy i tak dalej. I tutaj przy tych masowych produkcjach pojawia się Roundup. To samo mamy z masową produkcją kaszy gryczanej, to samo mamy z masową produkcją, to znaczy właściwie nie kaszy gryczanej, tylko gryki, bo z gryki dopiero mamy kaszę gryczaną, prawda? Ale masowa produkcja w tej chwili nawet kaszy jaglanej. Kasza jaglana się po prostu zmieniła. Ja sprawdzam od wielu lat, ponieważ praktycznie 18 lat temu, nawet 20, zaczęłam stosować kaszę jaglaną w dietach oczyszczających, i właściwie nie było osób, które były na nią uczulone. Natomiast w tej chwili coraz więcej osób pojawia się uczulonych na kaszę jaglaną. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego właściwie. Co się dzieje, że w tej chwili osoby jedząc kaszę jaglaną po pewnym czasie już jej nie mogą jeść. Sprawdza się i okazuje się, że one faktycznie mają alergię krzyżową. Czyli kasza jaglana krzyżując się z innymi składnikami w naszej diecie powoduje, że nagle są te różne objawy alergiczne i właśnie chodzi o to, że w momencie, kiedy mamy kaszę naturalną, taką powiedzmy z małego zagonu w ogródku, to nic się tym ludziom nie dzieje. Natomiast w momencie, kiedy mamy kaszę kupioną w sklepie z masowej produkcji, zaczyna być coraz częściej problem.
Ja mam podcast nagrany z bardzo fajną parą, która prowadzi gospodarstwo ekologiczne, które się specjalizuje w produkcji ekologicznych jajek, ale mają też inne rzeczy, między innymi grykie hodują i tam właśnie opowiadali mi, jak powstaje ta ich gryka. I szczególnie gryka i prosto są bardzo narażone na Roundup w ten sposób, że tam Roundup stosuje się w ostatnim etapie produkcji, tuż przed zbiorem, po to, żeby zasuszyć to zboże.
Tak, ułatwia się suszenie w ten sposób.
I to jest o tyle złe, że to jest ostatni etap, kiedy te nasiona jeszcze są zielone i jeszcze rosną i wtedy się je dosusza tym Roundupem, więc one chłoną tego najwięcej. W porównaniu do produkcji na przykład pszenicy, kiedy to ten Roundup się wykorzystuje na innym etapie, na przykład po to, żeby pozbyć się chwastów, zanim się jeszcze posieje tą pszenicę.
Tylko przy pszenicy jest zupełnie inny problem. Mianowicie pszenica przez lata została na tyle zmieniona, że ona nie jest już tą pszenicą, która była dawniej. Zwróć uwagę, że jeszcze powiedzmy 15-20 lat temu, jadąc pociągiem, można było znaleźć złote łany pszenicy, które często spotykaliśmy w literaturze pięknej. W tej chwili, jeżeli jedziesz przez Polskę, to widzisz pszenicę, która stoi sztywno. To jest właśnie pszenica karłowa. To jest taki przemysłowy produkt, nowa odmiana pszenicy. I tu jest problem. Problem polega na tym, że my tak bardzo zmieniliśmy tą pszenicę, że ona przez hybrydyzację, modyfikację na poziomie genów została stworzona zupełnie inna roślina i ona zupełnie inaczej działa na nasz organizm. I przez to właśnie mamy olbrzymi problem, ponieważ pszenica zdominowała tak naprawdę wszystkie zboża na kuli ziemskiej i w tej chwili generalnie 90% pszenicy, która jest na kuli ziemskiej, to jest ta pszenica karłowa, to nagle okazuje się, że ludzie nie mogą jej stosować.
Dobrze, to ja teraz może wrócę do początku naszej rozmowy, do tego pytania, czy te zboża są dla człowieka w ogóle zdrowe czy niezdrowe. Ja rozumiem, nie ma jednoznacznej oceny, bo one przez długi okres były zdrowe, ale ostatni czas, nie wiem, ostatnie 50 lat mamy teraz odmiany, które są zupełnie inne. Po drugie, do produkcji tych odmian używany jest Roundup. Po trzecie, są sytuacje, w których tych zbóż po prostu jemy za dużo.
Tak, tak, tak. A po czwarte, nasz przewód pokarmowy zaczyna zupełnie inaczej funkcjonować. To znaczy w momencie, kiedy nie mamy problemu z przewodem pokarmowym, kiedy nie mamy problemu z nieszczelnością jelit, wtedy zupełnie inaczej, powiedzmy, trawimy zboża i zupełnie inaczej się po nich czujemy. Natomiast w momencie, kiedy zażywamy dużo antybiotyków, kiedy jesteśmy w stresie, kiedy tych czynników zewnętrznych jest sporo i następuje tak zwane rozszczelnienie jelit, w tej chwili się mówi o zespole przeciekającego jelita, czy jelita, powiedzmy, nieszczelnego, to w tym momencie przenikające aminokwasy nie do końca strawione w przewodzie pokarmowym bardzo często nasilają immunoagresję w organizmie i zaczynają się problemy. Bardzo ciekawa sytuacja jest z celiakią, bo wyobraź sobie, że właściwie dawniej celiakia występowała nawet przed kilkoma tysiącami lat i nie wszyscy mogli jeść przykładowo pszenicę, ale w tej chwili okazuje się, że na przestrzeni ostatnich 15 lat celiakia wzrosła średnio o 11%.
Dużo.
To jest bardzo dużo. A jest to związane po pierwsze z zupełnie inną produkcją chlebów, bo przecież teraz nie jemy tych chlebów takich naturalnych, jak jedliśmy dawniej jeszcze w latach powiedzmy 80. 90. Poza tym z nadmierną ilością wykorzystywania pszenicy, bo przecież my gluten pszenny i w ogóle pszenicę jako taką stosujemy do produkcji wielu rzeczy na rynku, bo przecież nawet wędliny jako takie są wypełniane glutenem.
Tak.
Prawda? To wszystko w produkcji żywności po prostu wykorzystuje się soję i gluten masowo, no bo to jest najłatwiejszy sposób uzupełnienia białka. Ale finał jest taki, że nasz organizm cały czas jest bombardowany tymi związkami. I dlatego tak dużo ludzi w tej chwili nie za bardzo może pszenicę, a przez to też nie za bardzo może inne zboża, bo musimy tutaj uporządkować jedną rzecz, bo tak naprawdę gluten to jest grupa białek zawartych w nasionach roślin zbożowych i mamy je w zbożach takich jak pszenica, jęczmień i żyto. Gluten nie występuje w owsie. Bardzo często w literaturze można spotkać, że owiec też ma gluten. Nie, owiec nie ma glutenu. On ma swoje białka, które też czasem uczulają, ale to nie jest gluten.
Ja zaraz zapytam, bo w sklepach ze zdrową żywnością widać płatki owsiane bezglutenowe, zupełnie na oddzielnej półce.
Pojęcie płatki owsiane bezglutenowe mówi nam o tym, że jest to owiec selekcjonowany. Czyli jeżeli na polu masz owiec i między tym rosną kłosy na przykład jęczmienia czy pszenicy, które się tam wplątały, to wtedy jak zbieramy to, młócimy, to mogą być nasiona pszenicy bądź żyta czy jęczmienia i wtedy po prostu mamy domieszkę glutenu. Natomiast w samym owsie jako takim glutenu nie ma. Ja od praktycznie 18-20 lat eliminuję gluten przy różnych problemach jelit, przy problemach nowotworowych, przy immunoagresji i bardzo zadowolona jestem z tego, że od 2 lat tak naprawdę mówi się dużo o glutenie, ponieważ nareszcie pojawiły się podręczniki kilku dobrych autorów, którzy często wyśmiewani, że to moda, że to histeria i tak dalej, w tych swoich książkach zawarli bardzo ciekawą wiedzę. Oni podsumowali po prostu badania z ostatnich 30-40 lat. W bibliografii jest kilkaset publikacji różnych naukowców z całego świata, którzy pokazują, jak bardzo gluten zaburza funkcjonowanie naszego organizmu. W tej chwili lżej i łatwiej mi niektóre rzeczy tłumaczyć. Ja eliminowałam gluten tylko dlatego, że widziałam, że w momencie, kiedy już całkowicie byłam w gabinecie bezradna i odstawiłam niektóre zboża, co było w ogóle nie do pomyślenia prawie 18 lat temu, to ci ludzie zdrowieli. I tym sposobem po prostu na zasadzie prób i błędów ustawiałam dalej dietę. Natomiast w tej chwili już po prostu widzę, jak to wygląda. Jeżeli mam osoby z problemami nowotworowymi albo osoby z chorobami jelit bądź z immunoagresją, to w pierwszej kolejności odstawiam zboża, odstawiam pszenicę, jęczmień, żyto i owiec chwilowo. Dopiero w momencie, kiedy uszczelnimy jelita, zregenerujemy cały przewód pokarmowy, doprowadzimy organizm do stanu równowagi, to po kilku miesiącach, w zależności od tego, jakie są problemy, pozwalam pacjentom na to, żeby wprowadzili sobie żyto, ale żyto przefermentowane. Czyli w tym momencie z mąki żytniej robią sobie dobry zakwas i mogą go dodać do chleba. Tak kroczek po kroczku organizm zaczyna się regenerować coraz dalej, natomiast nie wprowadzamy w ogóle pszenicy. Bo niestety po wprowadzeniu pszenicy wiele objawów na nowo się pojawia. 80% generalnie białek, które są w pszenicy, to jest gluten. I gluten właściwie ma 2 rodzaje, jak gdyby. Pierwszy to są gluteiny, które powodują, że ciasto jest klejące, rozciągliwe. To jest to, co my lubimy właśnie w naszym cieście, że rośnie pod wpływem drożdży. Natomiast druga część glutenu, drugi rodzaj glutenu, to są gliadyny. I one wywołują właśnie najmocniejsze reakcje immunologiczne w organizmie. Między innymi właśnie celiakie, ale nie tylko. Dlatego, że one mi odpowiadają za stan zapalny jelit, zwłaszcza jelita cienkiego. Powodują, że gliadyna i zonulina na przykład, to jest też odmiana glutenu, część jak gdyby rodzaj glutenu, powoduje nieszczelność jelit. I tu jest jak gdyby to błędne koło, bo nie dość, że my reagujemy powiedzmy na gluten, który jest przetworzony już w tej pszenicy, to jeszcze dodatkowo, przez to, że mamy nieszczelne jelita, to jeszcze dodatkowo pszenica nam te jelita rozszczelnia, ten gluten nam rozszczelnia po prostu jelita, powoduje, że one przestają funkcjonować we właściwy sposób, powoduje, że przy tej nowej odmianie glutenu, że no nie mamy tych właściwych enzymów, które rozkładają nam to białko do końca w jelicie cienkim i wtedy przez te nieszczelne jelita, w momencie kiedy aminokwasy przedostają się do krwiobiegu, muszą powstać przeciwciała, które je zatrzymują. Wtedy się nasilają wszystkie reakcje immunoagresji i zaczyna się błędne koło.
Ja to tak króciutko podsumuję. W sytuacji, gdy ktoś ma problemy na przykład z nieszczelnością jelit, to odstawiasz mu praktycznie wszystkie zboża z glutenem, czyli jęczmień, żyto, pszenicę i owies na pewien czas, bo on też może, jeżeli nie jest selekcjonowany, może też zawierać gluten. I dopiero po jakimś czasie ten ktoś wprowadza żyto, ale przefermentowane, czyli taki w postaci takiego chleba na zakwasie.
Tak.
Powiedz, co z pseudozbożami?
Ja myślę, że do pseudozbóż jeszcze dojdziemy, ale zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz, że nam najczęściej gluten kojarzy się z celiakią. Celiakia to jest taka właściwie choroba trzewna, czyli choroba jelita, stan zapalny jelita cienkiego spowodowany właśnie tą reakcją immunoagresji na gluten. Ale przecież to jest tylko jedna część tych problemów, które gluten powoduje w naszym organizmie, dlatego że gluten bardzo często daje reakcje pozajelitowe. Czyli z jednej strony niedożywienie organizmu niektórych osób, nawracające afty i infekcje wirusowe. Są takie osoby, które wiecznie, co chwilę mają grypy albo afty. I po odstawieniu glutenu bardzo szybko te objawy maleją.
Ja mam taką małą teorię, bo jeżeli ktoś zjada gluten, no to jego układ immunologiczny zajmuje się zwalczaniem tych aminokwasów, zamiast walczyć z wirusami.
Tak, 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 ale wiesz, to jest jedna strona, ale z drugiej strony właśnie te białka, które przenikają, one powodują no przeróżne objawy. Na przykład z jednej strony może mieć bóle brzucha, wymioty, zaparcia, a z drugiej strony może mieć silną niedokrwistość i niedobór żelaza. Albo na przykład zapalenie opryszczkowe skóry, które też jest nagminne. Można go leczyć latami i dotąd, dopóki będziesz jadł gluten, to ono się będzie pojawiać. Natomiast w momencie, kiedy oczyścisz organizm, wyeliminujesz gluten pszenny, bo tu chodzi o gluten pszenny, to po pewnym czasie organizm wraca do stanu równowagi. I taka ciekawostka. Mam sporo klientów, którzy na przykład świetnie się czują, i wystarczy, że zjedzą pszennego precla albo ciasteczko pszenne, mija kilka godzin i opruszkowe zapalenie skóry pojawia się na nowo.
Ale czy to znaczy, że oni mają nieszczelne jelita?
Nie, nawet mając szczelne jelita, mając już powiedzmy zregenerowany organizm, to i tak białka pszenne są trawione zupełnie inaczej w tej chwili. Dlatego moim zdaniem właściwie, jeżeli chcemy być zdrowi, chcemy dobrze funkcjonować, to można doprowadzić organizm do stanu równowagi, wyeliminować pszenicę i wtedy kończą się nasze problemy z wieloma chorobami.
Dobrze, a ja zapytam jeszcze o orkisz, czyli taką pierwotną odmianę pszenicy, którą tysiące lat temu ludzie jadali. Czy...
Niestety muszę cię rozczarować.
Okej.
Bardzo często w podręcznikach mamy na przykład dietę bezglutenową albo dietę bezpszenną, i nagle okazuje się, że jednym ze zbóż, które jest lansowane, to jest właśnie orkisz. To jest bzdura. Jeżeli ktoś nie może pszenicy, to naprawdę nie może żadnych produktów pochodzenia pszennego, obojętne. Czy to będzie samopsza, czy to będzie płaskórka, czy to będzie kamut, czy to będzie bulgur, czy to będzie orkisz, czy to będzie kasza manna, czy na przykład w tym momencie kuskus, czy przykładowo bułka tarta, w której jest zawarta pszenica, to wszystko powinniśmy odstawić. Na czele z produktami pełno- i wieloziarnistymi, bo w momencie, kiedy mamy produkty pełno- i wieloziarniste, to w 90% zawsze jest pszenica. Jeżeli jesteśmy restrykcyjni i faktycznie odstawimy pszenicę po już tej regeneracji, to my wtedy możemy jeść żyto, możemy jeść owies, jeżeli nie mamy celiaki oczywiście, bo tutaj jest problem, ale u wielu osób pojawia się celiakia w tej chwili w okresie dorosłym. I tutaj jest ciekawa sytuacja, bo to są ludzie, którzy całe lata na przykład walczyli z różnymi objawami, albo jelit, albo na przykład właśnie z niskim poziomem żelaza, albo z jakimiś infekcjami. I mimo badań właściwie trudno było zdiagnozować celiakię czy jakieś inne objawy. A w tej chwili się okazuje, że po odstawieniu pszenicy ci ludzie zupełnie inaczej funkcjonują. Kolejny taki problem to są problemy kości, stawów, garb wdowi. Również pszenica tutaj przyczynia się do tego, dlatego że ona zwiększa produkcję leptyny. A w tym momencie, jeżeli zwiększa produkcję leptyny, ona powoduje z kolei degenerację tkanki łącznej, wiesz? I zaczyna się błędne koło, dając właśnie taki efekt poglutenowy, czyli na przykład ból bioder, czy przykładowo, albo jednego biodra, czy przykładowo ból kręgosłupa, zwłaszcza w części szyjnej. Kolejny problem to przecież my w ogóle nie bierzemy pod uwagę tego, że białka pszenicy, czyli te wszystkie polipeptydy pochodzące z glutenu, przenikają barierę krew-mózg. Przecież dawniej w szkole uczono nas, że bariera krew-mózg chroni nam mózg przed tym, żeby niepowołane substancje nie docierały do mózgu. Ta bariera krew-mózg przez całą naszą cywilizację ostatnich lat zostaje właściwie złamana i często do mózgu docierają różne cząsteczki, które nie powinny docierać. I między innymi właśnie gluten pszenny, ta pszenica, którą mamy współcześnie, powoduje wiele zaburzeń psychicznych, doprowadzając nawet często do, po pierwsze, uzależnienia, a po drugie do wycofania urojeń, halucynacji, wielu tego typu objawów. I w tej chwili jest bardzo dużo dobrych książek naukowców, którzy właśnie mówią o tym, że przy problemach z padaczką, z autyzmem, ze schizofrenią, przy chorobie Parkinsona, Alzheimera, ADHD, wszędzie tam, gdzie mamy problemy z układem nerwowym, powinniśmy w pierwszej kolejności odstawiać pszenicę.
Nie wiem jak słuchacze podcastu, ale ja długo chyba nie tknę pszenicy po tym, co usłyszałem. Bo
wiesz mi, że to jest tylko czubek góry lodowej. Naprawdę ja w domu mam ponad 30 publikacji różnych z całego świata, różnych naukowców i tych publikacji z badań robionych przez wiele lat. To naprawdę nie histeria. To jest sposób na zupełnie inne życie, zdrowe życie, właśnie bez pszenicy.
Dobrze.
I jeszcze jedną rzecz tylko dodam, jeżeli chodzi o pszenicę. Mianowicie tutaj warto, żeby osoby, które mają cukrzycę, wyeliminowały pszenicę ze względu na cukier z kolei. Nie tylko gluten, ale również cukier. Po prostu pszenica zawiera amylopektynę A. To jest cukier, który znacznie szybciej podwyższa poziom cukru w naszym organizmie niż normalny cukier. I dlatego często osoby, które mają cukrzycę, jedzą białe, prawda, pszenne bułeczki i tak dalej, wciąż walczą z cukrem. Natomiast w momencie, kiedy mając problemy z cukrzycą, odstawimy całkowicie mleko, tak żeby nie dostarczać żadnych cząsteczek słodkiego mleka, czyli żadnych produktów, w których jest mleko w proszku, czy w ogóle słodkie mleko jako takie, i odstawimy pszenicę, zaczynamy się czuć zupełnie inaczej.
Dobrze. Czy jeśli chodzi o zboża, są jeszcze jakieś odmiany, które powinniśmy omijać szerokim łukiem, tak jak to się dotyczy pszenicy?
Ja myślę, że nie do końca. To znaczy wszystko zależy od jaki mamy typ metaboliczny, jak się czujemy, jak trawimy węglowodany. Dlatego, że osoby z typem węglowodanowym potrzebują znacznie więcej węglowodanów i w tym momencie mąk czy zbóż niż osoby z typem białkowym. O typach będziemy mówić, myślę, innym razem, ale w tym momencie warto zwrócić uwagę na to, które zboża jeść, a czego unikać. Czyli jeżeli całkowicie unikamy pszenicy, jeżeli na 2 miesiące, powiedzmy, odstawiamy w ogóle zboża, te, które zawierają gluten, i owies na chwilę, to w tym momencie, po takich 2 miesiącach, stopniowo możemy sobie wchodzić w diety, gdzie mamy różne inne nasiona. I teraz, co właściwie z tych zbóż jest takie dobre i bezpieczne? Ja bardzo często proponuję przede wszystkim grykę. Grykę niepaloną, grykę paloną, mąkę gryczaną. Do tego mamy kaszę krakowską, która jest bardzo dobra. Oprócz gryki mamy ryż. Może być ryż normalny, dziki, może być ryż ciemny, może być ryż czarny, czerwony. Tu możemy sobie wybierać różne ryże. Mamy płatki ryżowe, mamy w tym momencie mąkę ryżową, pojawia się makaron ryżowy. Te produkty są całkiem dobre. Warto unikać tylko wafli ryżowych. Wafli ryżowych nie powinniśmy stosować w diecie.
A dlaczego wafli nie?
Wafle najczęściej jemy w większych ilościach. To nie jest tak, że my jemy jeden krążek. Z reguły zjadamy pół paczki albo czasem całą paczkę. Natomiast problem polega na tym, że wafle przez tą obróbkę całą trawione w naszym organizmie często podwyższają nam poziom trójglicerydów i cholesterolu. I muszę ci powiedzieć, że byłam w szoku, bo kilkakrotnie miałam dziewczyny takie kilkunastoletnie z bardzo wysokim poziomem cholesterolu, z bardzo wysokim poziomem trójglicerydów i szukałyśmy przyczyny, ponieważ wszystkie dziewczyny były wegetariankami. Żadna z nich nie jadła masła, żadnych produktów zwierzęcych, a cholesterol i trójglicerydy były bardzo wysokie. Okazało się, że właśnie głównym czynnikiem podwyższającym poziom trójglicerydów były wafle ryżowe.
No to rzeczywiście zaskakujące.
No, ale to już na zasadzie własnej praktyki od kilku lat eliminujemy i efekty są bardzo dobre.
Dobrze.
Natomiast jaki jest rodzaj obróbki i przez co wafle ryżowe podwyższają nam to, jak one są trawione w organizmie, nie wiem, po prostu nie wiem. Mhm.
Dobrze, to mamy dwa bezpieczne zboża, gryka i ciemny ryż. Co jeszcze?
Gryka, ciemny, to znaczy nie tylko ciemny, bo nam się wydaje, że to ma być tylko ciemny. Tych ryży w tej chwili różnych mamy na rynku sporo. Oczywiście, że może być biały ryż jaśminowy wtedy, kiedy mamy problemy z przewodem pokarmowym, kiedy mamy skłonność do biegunek. Jasny ryż możemy stosować, ten biały, oczyszczony. Natomiast tutaj chodzi przede wszystkim o nieoczyszczony ryż, czyli takie pełnoziarniste, wartościowe nasiona. I one mogą być w różnych kolorach, z różnych części świata. I muszę przyznać, że są bardzo korzystne. Czyli mamy tak. Mamy grykę. Mamy ryż, mamy amarantus, na który warto zwrócić uwagę. Bardzo dobre są nasiona amarantusa, popping i mąka z amarantusa. Ja osobiście nie przepadam za nasionami amarantusa, bo one gotowane na przykład w zupie opadają na dno i szczelają trochę jak nasiona piasku w zębach, ale bardzo dobra jest mąka i może być oczywiście wykorzystywany popping jako amarantus, który jest do zupy, czy do różnych dodatków, czy do słodyczy, ciast i tak dalej.
A popping to taki trochę jak popcorn zrobiony z amarantusa?
Tak, tak, tak. Z tym, że on jest... Zresztą z amarantusa mamy popping, mamy mąkę i mamy te nasiona. Bo popping to są ekspandowane nasiona. My takie ekspandowane nasiona mamy z ryżu, mamy z kaszy jaglanej i z prosa i mamy z właśnie amarantusa. Teraz oprócz amarantusa mamy jeszcze dodatkowo przecież w tym momencie nasiona chia, które są bardzo korzystne, czyli szałwia hiszpańska i mamy quinoa. Quinoa to jest komosa ryżowa, którą mamy jasną, bardzo korzystną dla organizmu. Mamy czerwoną i czarną. Z reguły jak zaczynamy dietę, oczyszczamy organizm, warto stosować tą jasną, a później można te odmiany czerwonej i czarnej stosować.
To ja od razu dopytam, bo te odmiany bardzo mocno się różnią ceną. W szczególności ta jasna jest w miarę przystępna, natomiast im ciemniejsza komosa, tym cena idzie drastycznie w górę. Czy rzeczywiście warto płacić te większe pieniądze za tą ciemną komosę? Czy ona jakoś w jakiś sposób jest lepsza, czy to jest tylko kwestia koloru i estetyki?
Znaczy jakościowo, jeżeli chodzi o składniki odżywcze, właściwie można powiedzieć, że jest to porównywalne. Natomiast smakowo są zupełnie inne. Ja na przykład bardzo lubię komosę czarną, która bardzo ładnie wygląda na talerzu, jest smaczna i kupuję je z reguły w hurtowniach. Dlatego, że komosa w hurtowni jest 3-4-krotnie tańsza niż w sklepie i generalnie mamy kilka tych hurtowni internetowych w kraju. Można sobie znaleźć i ściągnąć tego typu kaszę. Ja pamiętam, jak byłam w szoku w momencie, kiedy widziałam, że kilogram kaszy w hurtowni kosztował prawie tyle, co 250 gramów w jednym z supermarketów.
Tak, taki jest przelicznik. Ja też korzystam ze sklepów internetowych i to rzeczywiście bardzo pomaga trzymać budżet domowy w ryzach.
Tak, tak, bo wiesz, oczywiście, że jeżeli potrzebuję w małych ilościach od czasu do czasu jakąś kaszę, to kupuję w sklepach, po prostu tam, gdzie jestem, i nie zastanawiam się nad tym, ale w momencie, kiedy potrzebuję jej znacznie więcej, robię większe zakupy, no to w tym momencie korzystam z hurtowni, bo to jest naprawdę opłacalne. Kolejna dobra kasza to oczywiście kasza jaglana. Kasza jaglana, którą ja osobiście stosowałam od prawie 20 lat w terapiach, regenerując organizm u wielu osób, ale w tej chwili zaczynam być coraz bardziej ostrożna, jeżeli chodzi o kaszę jaglaną, dlatego że wszystkie osoby, które mają problemy z tarczycą, które mają problemy z chorobą Hashimoto, nie tolerują kaszy jaglanej. Kasza jaglana u nich bardzo często powoduje właśnie alergie krzyżowe. Zresztą to są osoby, które bardzo często bronią się przed kaszą jaglaną, bo one się po prostu pewnie źle czują. Także no niestety kasza jaglana nie dla wszystkich. A w tej chwili okazuje się, że coraz częściej niestety masowa produkcja tą kaszę niszczy. Więc spróbujmy kupować kaszę jaglaną po prostu od małych producentów. Sprawdzać, jak była ta kasza produkowana. Wtedy mamy szansę no po prostu mieć dobry produkt w domu.
Dobrze, a powiedz, jak wygląda sprawa z jedzeniem kukurydzy?
Ja jeżeli chodzi o kukurydzę, jestem bardzo ostrożna. Dla mnie kukurydza, soja, rzepak i pszenica są to najbardziej przetworzone właściwie rośliny, bo one są wszystkie modyfikowane. I ponieważ my w produkcji masowej, w produktach spożywczych, które mamy na rynku, mamy bardzo dużo pszenicy, soi, kukurydzy czy rzepaku, to po prostu dlatego często się na nie uczulamy. Poza tym, no niestety, jeżeli zwierzęta są skarmiane dodatkowo soją czy kukurydzą, to jak my potem mamy się dobrze po tym jeszcze czuć, jeżeli oni, te zwierzęta też mają jak gdyby w swoim mięsie te składniki, prawda? Dlatego staram się eliminować. Tam, gdzie mogę, zresztą zauważyłam, że wiele alergii, immunoagresji, różnych chorób, z którymi sobie nie mogłam dać rady u pacjentów jako dietetyk, w momencie, kiedy eliminowałam te zboża, czyli praktycznie te rośliny, czyli soję, kukurydzę, pszenicę, eliminuję w ogóle rzepak ze względu właśnie na ten olej nie do końca korzystny, no to w tym momencie ludzie się czują o wiele lepiej.
Ja doprecyzuję, bo wspomniałaś, że te cztery zboża są modyfikowane. Co masz na myśli? Czy masz na myśli modyfikacje genetyczne, czy coś innego?
No niestety, większość tych roślin jest modyfikowanych genetycznie. Te cztery rośliny są maksymalnie modyfikowane genetycznie. Przecież już od dawna tak naprawdę nie można uprawiać swoich własnych nasion, tylko trzeba je kupić jako modyfikowane.
No dobrze, a jeżeli na przykład mamy na półce w sklepie mąkę z kukurydzy ekologiczną, czy to znaczy, że ona też jest modyfikowana genetycznie?
Wiesz co, ja po prostu boję się kukurydzy z innego względu. Kukurydzę masz wszędzie. Masz we wszystkich produktach, które kupujesz, czasem nawet w czekoladzie. I teraz w momencie, kiedy tak bombardujesz każdy produkt, bo przecież tak jak mówiłam, my jemy niestety nazwy produktów. Tak przetworzyliśmy żywność, że ona jest maksymalnie przetworzona i ma wiele różnych dodatków. Wystarczy przeczytać etykiet. I teraz jeżeli my w tych różnych produktach jemy kukurydzę, mimo że jej nie widzimy i nie czujemy z pozoru, to dla naszego organizmu, dla naszych komórek wciąż to jest kukurydza. I teraz jeżeli ty dodatkowo sobie jeszcze zjadasz regularnie chleb z mąką kukurydzianą czy powiedzmy z soją, to w pewnym momencie organizm mówi stop.
Bo za dużo tego produktu i zaczyna reagować alergicznie
zaczyna
na niego.
Zaczyna reagować alergicznie i zaczynają się problemy. I my tego nie jesteśmy w stanie do końca ani sprawdzić, ani zdiagnozować, dlaczego nagle mamy wysypkę, dlaczego nagle kaszlemy, dlaczego nagle smarkamy. Ale jeżeli eliminujemy te produkty, a to wcale nie jest takie trudne, bo to tylko cztery produkty, to w tym momencie zaczynamy zupełnie inaczej funkcjonować. Nasz organizm zupełnie inaczej reaguje, zupełnie inaczej się czujemy i łatwiej jest cofać wiele chorób cywilizacyjnych. Wiesz, ja na to wszystko patrzę na poziomie komórki, czyli w momencie, kiedy patrzę na jedzenie, to zastanawiam się, co dociera do naszej komórki i jakie składniki organizm musi przyswoić albo wyrzucić, z czym on w tym momencie pracuje. I wtedy dopiero, jeżeli popatrzymy w ten sposób, to widzimy, dlaczego i jak się ten nasz organizm męczy często.
Dobrze, czyli wiemy już, że te cztery zboża, czyli pszenica, soja, kukurydza i rzepak, tych powinniśmy unikać, a nawet najlepiej przez jakiś czas je wyeliminować. Z drugiej strony mamy zdrowe zboża typu gryka, ryż ciemny, oprócz wafli ryżowych, amarantus, chia, czyli szałwia hiszpańska, quinoa, czyli komosa ryżowa, no i kasza jaglana. Ta ostatnia może nie do końca dla osób z problemami z tarczycą i Hashimoto. A powiedz, czy są jakieś sposoby przyrządzania tych zbóż, takie, żeby w jakiś sposób podkreślić ich działanie prozdrowotne, ewentualnie żeby czegoś nie zepsuć. Czy jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę? Powiem ci, czemu pytam, bo spotkałem się na przykład z opinią, że kwas fitynowy, który może nie do końca jest dla nas zdrowy, można troszeczkę zmniejszyć jego ilość poprzez namaczanie zbóż.
Oczywiście. Kwas fitynowy nie jest korzystny dla naszego organizmu i niestety dlatego wiele tych nasion powinniśmy moczyć. Najlepiej moczyć, ja z reguły moczę nasiona, jeżeli używam nasiona, czyli różnego rodzaju kasze albo pełne nasiona, to ja je moczę zawsze w wodzie z octem i solą. Biorę sobie łyżkę octu, dwie łyżki octu winnego i daję łyżeczkę soli. I po takim namoczeniu moczę z reguły 2 godziny minimum, albo najprościej zostawiam na noc bądź na dzień. Jeżeli zajmuję się czymś innym, te nasiona w wodzie, po czym je płuczę i dopiero wtedy wykorzystuję.
Drugim sposobem, z którym się spotkałem, to to, żeby do gotowania nasion, na przykład do kaszy, dodawać trochę tłuszczu.
Wiesz, tak, ale ja w ogóle do wszystkich kasz, wszystkich nasion dodaję tłuszcz. Ja po prostu dodaję tłuszcz, dlatego że te nasiona są zupełnie inaczej wtedy trawione. Zresztą tłuszcz jest wtedy niezbędny i z reguły moczę nasiona, potem je płuczę, czy tam załóżmy kaszę, płuczę je i jak gotuję, dodaję na załóżmy szklankę kaszy 2,5 szklanki wody i łyżeczkę masła sklarowanego, szczyptę soli, gotuję wtedy po prostu kaszę. Ona jest smaczna, chętniej zjadana, a dodatkowo odpowiednio trawiona.
No super. Coś jeszcze nam zostało do powiedzenia, jeśli chodzi o kaszę?
Tak. Pierwsza sprawa to jeszcze tutaj warto zwrócić uwagę na to, że ryż ciemny to nic nam nie mówi. Jeżeli ryż, to ryż nieoczyszczany. Właśnie. Czyli nie ryż ciemny, bo ryż ciemny może być różny, na czele nawet ze sztucznym, natomiast ryż nieoczyszczany, czyli to może być ryż dziki, może być często, czasem się pojawia pojęcie ciemny. Był taki okres, że na rynku pojawił się ryż dziki. I ryż dziki to nie był ryż, tylko to była trawa. To były takie cienkie, długie nasiona, które dość trudno się zresztą gotowały. W tej chwili on się też często pojawia w sklepach ze zdrową żywnością. W supermarketach trudniej o niego, ale warto przeglądnąć różnego rodzaju ryże w sklepach ze zdrową żywnością, bo wtedy można zobaczyć, jak dużo różnych nasion wspaniałych, jeżeli chodzi o ryż, można znaleźć z Ameryki Południowej, z Indii. I tutaj spokojnie można tego typu ryże stosować. Właśnie cała tajemnica polega na tym, że one są nieoczyszczane, ale są w różnych kolorach, bo jest i czerwony ryż, taki brązowy, który właściwie w momencie, kiedy gotuje się, daje nam czerwoną wodę, on jest naturalny, ale te łupiny, które są na zewnątrz, właśnie w tym momencie dają czerwone zabarwienie. Mamy ryż normalnie szary, taki też kremowy mamy jako ryż dziki, nieoczyszczany. On gotuje się i nagle mamy właściwie biały ryż, mimo że to jest w rzeczywistości ryż dziki. Ciemny, normalny, nieoczyszczany. Mamy ryż czarny, który jest bardzo elegancki i bardzo ładnie wygląda na talerzu. Ryż z Ameryki Południowej najczęściej ma takie nasiona zaokrąglone, jest krótki. Natomiast ryż dziki czarny, no to też jest trawa. Po części ona ma te długie nasiona, takie bardzo ostre i najczęściej jest jako mieszanka do normalnego ryżu.
Z ryżów nieoczyszczonych chyba najbardziej popularny, dlatego że można go nawet w supermarkecie kupić, jest chyba ryż brązowy.
Tak, ryż brązowy najczęściej bywa w supermarketach.
To już wiemy, jakich zbóż nie jadać, wiemy, jakie jadać. No ale jak sobie przypomnę te, których nie możemy jadać, to tam na samym czele jest pszenica. A o ile pamiętam, to większość chlebów dostępnych w handlu zawiera w swoim składzie pszenicę. W takim razie, jakie pieczywo możemy jeść w sytuacji, gdy chcemy unikać pszenicy?
Po pierwsze, możemy jeść właściwie pieczywo żytnie, ale pod warunkiem, że jest to pieczywo żytnie stuprocentowe. Czyli zakładamy, że nie jemy pszenicy, prawda? Że ograniczamy pszenicę, ale nie mamy problemów z glutenem jako takim. To wtedy szukamy pieczywa żytniego stuprocentowego. Musimy pamiętać tylko o tym, że to pieczywo rzadko występuje w sklepach i tutaj musimy dręczyć sprzedawców. Ponieważ piekarze bardzo często dostają do piekarni mąkę żytnią, w której jest 20% mąki pszennej. I teraz, jeżeli mówimy, że mamy uczulenie na pszenicę, że nie możemy pszenicy i możemy chleb tylko żytni, to pani najczęściej z uśmiechem nam powie, że dobrze, ona ma taki chleb, ale 2-3 razy w tygodniu. I wtedy, jak się zaprzyjaźnimy ze sprzedawcą w jednym czy w drugim sklepie, będziemy wiedzieć, jakie praktycznie chleby są. Ostatnio w jednym z supermarketów pojawił się chleb żytni stuprocentowy. No mówię ci, bo ja śledzę to, dlatego że produkty bezglutenowe w tej chwili tak naprawdę na rynku są gorsze często od produktów glutenowych.
Tak, bo one mają tam masę innych polepszaczy dołożonych.
Trans, mnóstwo dodatków, mają do tego wszystkiego właśnie soję, mają kukurydzę i tu trzeba uważać. Natomiast w momencie, kiedy chcemy mieć dobry chleb, to albo szukamy stuprocentowo żytniego chleba w sklepie, albo pieczemy sami. I tutaj bardzo dobre dla osób, które w ogóle nie mogą glutenu, są chleby gryczano-ryżowe na zakwasie. Doskonały jest chleb gryczany, ale gryczany z moczonej kaszy gryczanej, niepalonej. To jest taki chleb, gdzie nasiona moczymy 24 godziny, potem robimy z tego ciasto chlebowe i jeszcze zostawiamy na 12 godzin. Chleb jest świetny, wyrośnięty, bardzo smaczny i faktycznie można nim zastąpić chleb pszenny. Mogą to być biszkopty a la pieczywo tostowe. Wtedy pieczemy po prostu biszkopt słony z kminkiem. Te wszystkie przepisy u nas na stronie można znaleźć. Do tego wszystkiego jeszcze może być na przykład chleb żytnio-gryczano-ryżowy. Na zasadzie takiej, że robimy zakwas z mąki żytniej i jak już sobie wyhodujemy ten zakwas z mąki żytniej, to zawsze mamy przefermentowane żyto i to ciasto żytnie już jako zakwas, a do tego dopiero dodajemy mąkę gryczaną i ryżową. Te chleby bardzo ładnie rosną, nie ma problemu i zawsze można doprowadzić organizm do stanu równowagi.
Super. Jeżeli mamy problem z pszenicą, to szukamy chlebów żytnich stuprocentowych. Najlepiej się zaprzyjaźnić z jakąś sprzedawczynią w sklepie z chlebami, bo one są trudniej dostępne. Ewentualnie sami pieczemy taki chleb, bądź to z żyta, gryki i ryżu.
Tak, albo na przykład samej kaszy gryczanej moczonej. To jest świetna sprawa, bo ten chleb naprawdę pięknie rośnie i dla osób, które w ogóle nie mogą glutenu, to jest chleb, który ociera łzy.
A na jakiej zasadzie on rośnie? Tam się dodaje zakwasu jakiegoś?
Nie, po prostu kasza gryczana niepalona leży w wodzie 24 godziny. Najpierw ją zalewamy wodą. Ona tą wodę wypije i potem jak gdyby podlewamy ją tylko wodą, tak żeby woda była na dnie naczynia właściwie. Ona sobie ciągnie tą wodę do góry. Te nasiona przez 24 godziny się moczą i pęcznieją. Pęcznieją na tyle, że można tą kaszę po prostu rękami nasiona zgnieść, rozsmarować. I w tym momencie my te nasiona rozdrabniamy, miksujemy, ale tak miksujemy, żeby były drobne grudki. W momencie, kiedy mamy małe grudki, dodajemy do takiej kaszy kminek, sól, możemy dać 2 łyżki masła sklarowanego, rozpuszczonego, mieszamy to wszystko, możemy dać jeszcze nasiona na przykład chia i wlewamy do blaszki, ale tak, żeby ona zajmowała powiedzmy połówkę blaszki góra. W tym momencie zostawiamy to przez 12 godzin, po 12 godzinach wsadzamy do pieca już wyrośnięty chleb.
No właśnie, ale ja ciągle nie wiem, co jest tym czynnikiem, który powoduje, że ta kasza urośnie.
Fermentacja kaszy. Bo okay. Ta kasza fermentuje.
No i czy wydziela się jakiś gaz, który unosi to ciasto?
Wiesz co, fermentuje. Natomiast jak się robi chleby gryczano-ryżowe na przykład na zakwasie, to genialnym czynnikiem, który powoduje, że zakwas rośnie, jest soda oczyszczona. Dlatego, że jeżeli mamy zakwas, ja robię z reguły chleby tak, że daję 900 gramów zakwasu, a pół kilo dodatkowo mąki, powiedzmy żytnioryżowej czy tam amarantusowej, różne wersje robię tych chlebów. I daję do tego wszystkiego jeszcze nasiona chia. Najczęściej nasiona chia rozpuszczam sobie w wodzie, żeby odrobinę napęczniały, dopiero wlewam taką wodę. Dodaję sól, dodaję kminek. Czasem dodaję tłuszcz, a czasem robię zupełnie bez tłuszczu, ale do tego wszystkiego dodaję pół szklanki wody, gdzie daję czubatą łyżeczkę sody oczyszczonej. Tylko dobrej sody oczyszczonej. I w tym momencie kwas, który jest w zakwasie razem z sodą, powoduje, że to wszystko rośnie, pęcznieje. Jeżeli chleb jeszcze postoi chwilę, jest gotowy do pieczenia i naprawdę smaczny.
No właśnie, a czy ta soda nie zadziała za szybko? Bo jak ja robię chleb na zakwasie żytnim, no to on u mnie dojrzewa, nie wiem, z 12 godzin rośnie, zanim go upiekę, no bo ten zakwas musi to wszystko przerobić. A jak sodę dołożę, to czy to ciągle się robi 12 godzin, czy to wtedy jest dużo szybciej?
Wtedy jest dużo szybciej. Wtedy jest dużo szybciej, z tym, że jeżeli mam zakwas taki właśnie stary już, przerośnięty, przetworzony, kwaśny, to wtedy po prostu jak jest soda, po pierwsze łagodzi kwas, po drugie ułatwia rośnięcie. Zostawiam z reguły taki chleb jeszcze na 2 godziny, wsadzam do piekarnika, mam święty spokój.
Rozumiem. A ja podpytam jeszcze o jedną rzecz, bo wspomniałaś, że dodajesz nasiona chia. Dla mnie chia to jest taki egzotyczny odpowiednik naszego polskiego lnu, bo tam zdaje się jest tam dużo tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.
Tak. Ja zresztą po prostu bardzo lubię nasiona chia.
Tak, ale moje pytanie jest takie, bo w wielu miejscach się mówi o tym, żeby tych kwasów, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, typu oleju lnianego, żeby ich nie podgrzewać, bo one wtedy się utleniają. A co w sytuacji, gdy wkładamy te ziarna do chleba i pieczemy w 180 stopniach?
Wiesz co, no one się na pewno w pewnym momencie utlenią, ale jeżeli są to tylko nasiona w małych ilościach, które ci powiedzmy szczelają w zębach, to myślę, że te skutki uboczne, które są w tych nasionach, w tej łyżeczce nasion, nie są aż takie duże. Ja natomiast mam duże wątpliwości co do pieczenia chleba z nasionami słonecznika.
Dlatego, dlaczego?
Że nasiona chia mają znacznie większą odporność termiczną. Natomiast nasiona słonecznika już w bardzo niskiej temperaturze przechodzą w kwasy tłuszczowe trans. Oleju słonecznikowego nie wolno podgrzewać, mimo że na wszystkich butelkach, na wszystkich etykietach pisze, że jest do smażenia. To jest bzdura. I dlatego słonecznik korzystny dla organizmu jest nie prażony na patelni czy pieczony w chlebie, tylko kiełkowany. W momencie, kiedy kiełkujemy słonecznik i dodajemy go do diety, on jest pełnowartościowy i nie niszczymy tych nasion. Natomiast możemy sobie prażyć nasiona dyni.
To ciekawe. Czyli tak naprawdę słonecznik to tylko na zimno, a najlepiej skiełkowany.
Najlepszy jest skiełkowany. Słonecznik jest najlepszy w momencie, kiedy go zalewasz wodą na kilka godzin, potem mu tą wodę wylewasz i zostawiasz go pod przykryciem. I możesz go przelewać raz dziennie tylko i nie ma problemu. Jeżeli rośnie za szybko, no to go dajesz do lodówki. I on jak ma takie półcentymetrowe kiełki, to ma słodki, fajny smak, ma bardzo dużo, 300 razy więcej enzymów i jest rewelacyjny.
Dobrze. Chleby przerobiliśmy. Zostały nam chyba jeszcze makarony. Jakie makarony powinniśmy jeść?
Oczywiście bez pszenicy. Ale tak naprawdę makarony w tej chwili pojawiają się już z małych manufaktur. Bardzo dobry jest makaron gryczany. Świetne są makarony ryżowe. Cienkie nitki są już znane od dawna, ale oprócz tego mamy wstążki te półcentymetrowe. Mamy świderki, także produkcja pomału kwitnie. Musimy szukać po prostu dobrych makaronów, w których nie ma przede wszystkim pszenicy, ale też unikajmy makaronu sojowego czy kukurydzianego, bo one są niekorzystne.
Jeśli chodzi o makarony, taka ciekawostka, bo są takie makarony, które się nazywają sojowe, takie bardzo cienkie niteczki, a jak się spojrzy w skład, no to one są w dużej mierze z fasoli robione.
Tak, ale często jest tak, bardzo dobre są przecież makarony z cieciorki, ale często jest tak, że mamy na przykład napis makaron ryżowy, a jak popatrzymy na skład, to okazuje się, że jest zrobiony z soi. Także niestety no, trzeba czytać etykiety. Poza tym tak naprawdę wcale nie jest trudno zrobić makaron. Jeżeli mamy chwilę czasu, to można zrobić makaron z mąki ryżowej, z mąki gryczanej, dodając po prostu zaparzone siemię lniane. Oczywiście dajemy jajko, dodajemy ciepłe zaparzone siemię lniane, wychodzi nam świetne ciasto na makaron. Kroimy go, rozwałkowujemy go na desce i po chwili, jak leciutko podeschnie, kroimy na drobny. Wysycha nam na stole czy na desce i schowamy go, przechowujemy bez najmniejszego problemu. Tutaj są wyćwiczone te osoby, które nie mogą glutenu. To już wiele osób właśnie w ten sposób robi makaron. Poza tym czasem można kupić na placu maszynkę do makaronu i wtedy jak mamy ciasto tego typu, to można sobie zrobić również makaron. Doskonałe jest zlane ciasto z mąki gryczanej, załóżmy z jajkiem czy z mąki ryżowej i to jest bardzo szybki dodatek często do zupy i pełnowartościowy.
U mnie w domu mówiło się na to lane kluski.
Mhm. Do zup można dodawać oczywiście też lane ciasto i to może być lane ciasto z małymi kluseczkami robionymi z jajka i mąki gryczanej bądź ryżowej, ale mogą to być również kluseczki kładzione łyżką. Bardzo często do rosołu ostatnio robię na przykład lane ciasto, to znaczy ciasto tylko troszkę gęściejsze niż lane, z mąki ryżowej bądź gryczanej, z parmezanu i jajka. I w momencie, kiedy mieszam, to ciasto jest na tyle gęste, że mogę łyżeczką wycinać kluseczki. Kładę je po prostu na bulgoczącej zupie i w tym momencie one się zaczynają ścinać. Mam bardzo dobre, smaczne kluseczki zamiast na przykład makaronu.
Jedna rzecz. Jakiego parmezanu? Chodzi o ser?
Tak. Tartego, normalnego parmezanu. Ja jestem miłośnikiem parmezanu takiego włoskiego, dobrego i często jak jestem we Włoszech, to kupuję. Ale można kupić dobry parmezan w niektórych supermarketach, sprzedawany w klinach. Zawsze można zacząć, nie ma problemu.
Mhm, rozumiem. Grażyna, bardzo Ci dziękuję. Mnóstwo wartościowej wiedzy. Zaczęliśmy od tego, jakie te zboża naprawdę dla nas są i okazuje się, że nie dla wszystkich, ale no nie musimy się ich tak bardzo obawiać. Dużo mówiłaś o tym, których zbóż unikać. Powiedziałaś też o tym, jakie zboża możemy jeść, jak je przygotować. Też wspomnieliśmy o tym, jak upiec chleb. No i teraz już jakby kończymy ten odcinek. Zaczęliśmy mówić o rzeczach, które należy unikać. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przerwać na dzisiaj to nagrywanie, bo żeby trzymać te nasze audycje w jakichś sensownych rozmiarach i zaprosić Ciebie do nagrania kolejnego odcinka, w którym będziemy kontynuować, będziemy mówić dalej o tych produktach, które powinniśmy eliminować z naszej diety, aby odbudować nasze zdrowie i czuć się jak najlepiej.
Oczywiście, ja myślę, że w trzecim odcinku zamkniemy tą listę, czego powinniśmy unikać. Miejmy nadzieję, że nam się to uda już w następnym odcinku. Ja również bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Oczywiście za wysłuchanie tego nagrania i wspólnie spędzony czas. Jeżeli Ci się podobało, to jak zwykle i niezmiennie proszę o danie temu świadectwa poprzez ocenę mojego podcastu na iTunes. Dzięki Waszym opiniom podcast jest wyżej pokazywany w rankingach iTunes i przez to jest mi łatwiej poszerzać grono moich przesympatycznych słuchaczek i słuchaczy. Możesz to zrobić wchodząc na posta z podcastem. Jest on dostępny pod adresem www.więcejnizdroweodżywianie.pl/p059. Znajdziesz tam linka do iTunes, gdzie taką opinię możesz w prosty sposób wystawić. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, znajdziesz tam również film, który pokazuje, jak możesz to wykonać. Tak więc nie ma wymówek. Za każdą opinię bardzo, bardzo serdecznie i gorąco dziękuję. Dodatkowo byłoby super, gdybyś linka z tym podcastem przesłała do przynajmniej jednej osoby, która może być zainteresowana taką treścią. Dla ciebie to naprawdę tylko chwila, a dla mnie ogromna pomoc w docieraniu do nowych słuchaczy i słuchaczek. A teraz obiecane na początku ogłoszenie. Jeżeli podobają ci się podcasty i treści, które wspólnie z Tatianą umieszczamy na naszym blogu, to być może chciałbyś stać się ich częścią. O co chodzi? Okazuje się, że razem z Tatianą mamy w głowie więcej pomysłów niż czasu na ich realizację, więc poszukujemy osób, które chciałyby się włączyć w rozwój bloga więcej niż zdrowe odżywianie. Będą to różne projekty i zapewne będą się zmieniać w czasie, więc jeżeli chcesz poznać nasze obecne propozycje, profile osób, których poszukujemy, to zajrzyj do zakładki Współpraca. Jest ona dostępna pod adresem www.więcejniżzdroweodżywianie.pl/współpraca www.więcejniżzdroweodżywianie.pl/współpraca. Kto wie, może znajdziesz tam coś dla siebie i będziesz mieć udział w tym, co publikujemy na naszym blogu. Mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdrowym odżywianiem i nie bardzo wiesz, od czego zacząć, to mam dla ciebie coś specjalnego. Wspólnie z Tatianą przygotowaliśmy e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania. Znajdziesz w nim naszą historię, to jak zmiana nawyków żywieniowych wpłynęła na zdrowie naszej rodziny, ale to dopiero początek. Jest w nim lista produktów spożywczych, które z każdej kuchni powinny zniknąć. Dodatkowo przy każdym produkcie jest wyjaśnienie dlaczego. Do tego znajdziesz też listę produktów, które warto kupić, aby uzupełnić powstałe po sprzątaniu braki. Przy każdym ze zdrowych produktów również jest informacja dlaczego. Co zrobić, aby stać się posiadaczem tego e-booka? Wystarczy wejść na stronę www.więcejniżzdroweodżywianie.pl/prezent i podać maila, na który zupełnie bezpłatnie otrzymasz od nas ten prezent. To nic nie kosztuje, tego e-booka dostajesz od nas zupełnie bezpłatnie. Niech to będzie taki dobry początek twojej drogi do zdrowego odżywiania. Kolejny odcinek podcastu będzie o pewnym fenomenie, o którym już chyba wspominałem w jednym z odcinków. Będzie o potędze diety, o sile zmian, jakie można w prosty sposób sobie zafundować, wprowadzić w życie, aby w krótkim czasie, na przykład w ciągu 2 tygodni, poczuć ogromną poprawę zdrowia i samopoczucia. Zmiana oczywiście na plus. W tym odcinku będę rozmawiał z Markiem Zarębą, autorem książki Jaglany Detox, znanym dietoterapeutą. Będziemy rozmawiać oczywiście o jaglanym detoksie. To będzie naprawdę, naprawdę świetny materiał i już nie mogę się doczekać, aby wam go zaprezentować. To już niebawem. Wyglądajcie i wyczekujcie. A na dzisiaj to już koniec. Ślicznie ci dziękuję za wspólnie spędzony czas, bo nie był to krótki odcinek. Tym bardziej ci dziękuję i cieszę się, że zainteresował się na tyle, aby dotrzeć aż do jego końca. Jeszcze raz dzięki. Pamiętaj o przesłaniu linka z nagraniem przynajmniej jednej osobie i do usłyszenia niebawem. Cześć!